Rozdział trzeci. Kto chce, a kto nie chce. Harry Potter chrapał głośno. Siedział przy oknie w swojej sypialni od prawie 4 godzin, wyglądając na ciemniejącą uliczkę i w końcu zasnął z policzkiem opartym o zimną szybę, z przekrzywionymi okularami i otwartymi ustami. Jego oddech pozostawiał na szybie mgiełkę iskrzącą się w pomarańczowym blasku ulicznej latarni, której sztuczne światło pozbawiało jego twarz barwy tak, że wyglądał jak widmo z burzą rozczochranych włosów opadających na czoło. W pokoju pełno było różnych przedmiotów i śmieci. Pióra, sowie, ogryzki jabłek i opakowania po słodyczach zaśmiecały podłogę. Na łóżku pomiędzy zmiętymi ubraniami walały się księgi z zaklęciami, a w plamie światła na biurku leżały porozrzucane gazety. Nagłówek jednej z nich głosił: Harry Potter wybrańcem. Nadal rozchodzą się pogłoski o niedawnych tajemniczych wydarzeniach w Ministerstwie Magii, w których jakoby znowu uczestniczył ten, którego imienia nie wolno wymawiać. Nie wolno nam o tym mówić, proszę nie zadawać żadnych pytań, powiedział nam pewien wyraźnie poruszony amnezjator opuszczający wczoraj wieczorem gmach ministerstwa. Odmówił też podania swego nazwiska. Dobrze poinformowane źródła w Ministerstwie Magii potwierdziły nam jednak, że wydarzenia te miały miejsce głównie w legendarnej sali przepowiedni. Choć rzecznicy ministerstwa nigdy nie potwierdzili nawet samego istnienia takiego miejsca, coraz większa liczba czarodziejów wierzy, że śmierciożercy odsiadujący w Azkabanie wyroki za pogwałcenie prawa próbowali wykraść jedną z przepowiedni. Nie znamy jej treści, ale istnieją podstawy do przypuszczeń, iż dotyczy ona Harry'ego Pottera, jedynej osoby, która przeżyła zabójczą klątwę. On też miał być owej nocy w gmachu ministerstwa. Niektórzy nie wahają się nawet nazywać go wybrańcem, wierząc, że przepowiednia wymienia właśnie jego jako jedyną osobę, która jest w stanie uwolnić nas od tego, którego imienia nie wolno wymawiać. Nie wiadomo, gdzie obecnie znajduje się owa przepowiednia, jeśli naprawdę istnieje, choć zobacz dalej, strona druga, kolumna piąta. Obok tej gazety leżała druga z nagłówkiem Scrimgeour, następcą Knota. Większość pierwszej strony zajmowała wielka czarno-biała fotografia mężczyzny o wyniszczonej twarzy z grzywą gęstych płowych włosów. Obraz poruszał się. Mężczyzna machał ręką w kierunku sufitu. Rufus Scrimgeour, uprzednio szef biura Aurorów w Departamencie Przestrzegania Prawa Czarodziejów, zastąpił Korneliusza Knota na stanowisku ministra magii. Społeczność czarodziejów przyjęła to na z entuzjazmem, choć wkrótce po objęciu urzędu przez Scrimgeoura rozeszły się pogłoski o różnicy zdań między nowym ministrem magii i Albusem Dumbledorem, który niedawno ponownie objął funkcję głównego maga Wizengamotu. Współpracownicy Scrimgeoura przyznali, że spotkał się on z Dumbledorem natychmiast po objęciu najwyższego urzędu, ale odmówili informacji o poruszanych podczas tego spotkania tematach. Ciąg dalszy, strona trzecia, kolumna druga. Na lewo od tej gazety leżała jeszcze jedna, otworzona na stronie z artykułem zatytułowanym Ministerstwo gwarantuje bezpieczeństwo uczniów. Nowo mianowany minister magii Rufus Scrimgeour poinformował dzisiaj o nowych, drastycznych środkach podjętych przez ministerstwo w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wracającym po wakacjach do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Z oczywistych powodów ministerstwo nie zamierza ujawniać szczegółów swojego nowego, radykalnego programu zwiększenia bezpieczeństwa w Hogwarcie, powiedział minister, ale jeden z pracowników ministerstwa potwierdził, że chodzi między innymi o zaklęcia i uroki obronne, kompleksowy wachlarz przeciw zaklęć i niewielki oddział aurorów, którego jedynym zadaniem będzie ochrona Hogwartu. Te zdecydowane kroki nowego ministra w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Hogwartu spotykają się z pozytywną reakcją większości czarodziejów. Pani Augusta Longbottom powiedziała: mój wnuczek Neville, bliski przyjaciel Harry'ego Pottera, który razem z nim walczył w czerwcu ze śmierciożercami w gmachu ministerstwa i dalszy ciąg artykułu zasłaniała stojąca na biurku wielka klatka. Siedziała w niej wspaniała sowa śnieżna, której bursztynowe oczy władczo omiatały pokój. Co jakiś czas przekręcała głowę, by spojrzeć na swojego chrapiącego pana i parę razy kłapnęła niecierpliwie dziobem, ale Harry spał zbyt mocno, aby to usłyszeć. Po środku pokoju stał wielki kufer. Wieko miał otwarte, ale wewnątrz prawie nic nie było, jeśli nie liczyć leżących na samym dnie kilku sztuk starej bielizny, słodyczy, butelek po atramencie i połamanych piór. W pobliżu leżała na podłodze purpurowa ulotka z następującym tekstem: Ministerstwo Magii ostrzega. Chroń swój dom i rodzinę przed czarną magią. Społeczności czarodziejów zagraża organizacja tzw. śmierciożerców. Przestrzeganie poniższych prostych zasad bezpieczeństwa pomoże zapewnić ochronę tobie, twojej rodzinie i twojemu domowi. Punkt pierwszy. Nie wychodź z domu samotnie. Punkt drugi. Zachowaj szczególną ostrożność po zmroku. W miarę możliwości zorganizuj swoją podróż tak, by wrócić do domu przed nocą. Punkt trzeci. Sprawdź środki bezpieczeństwa w swoim domu, upewniając się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny znają podstawowe zaklęcia obronne i odczarowujące, a w przypadku młodocianych członków rodziny zasady teleportacji łącznej. Punkt czwarty. Ustal hasła i odzewy z bliskimi znajomymi i członkami rodziny tak, żeby zapobiec wkroczeniu do twojego domu śmierciożerców, którzy mogą się podszywać pod twoich bliskich po użyciu eliksiru wielosokowego. Zobacz strona druga. Punkt piąty. Jeżeli wyczuwasz, że któryś z członków twojej rodziny, kolega, przyjaciel lub sąsiad zachowuje się w dziwny sposób, powiadom o tym natychmiast brygadę uderzeniową. Osoba taka może się znajdować pod wpływem zaklęcia Imperius. Zobacz strona czwarta. Punkt szósty. Jeśli nad jakimś domem mieszkalnym lub innym budynkiem zobaczysz mroczny znak, nie wchodź do niego, tylko powiadom o tym natychmiast biuro Aurorów. Punkt siódmy. Niepotwierdzone dotąd doniesienia sugerują, że śmierciożercy mogą obecnie używać Inferiusów. Zobacz strona dziesiąta. W przypadku zauważenia Inferiusa lub spotkania z nim, natychmiast powiadom Ministerstwo Magii. Harry chrząknął głośno przez sen, a jego twarz osunęła się po szybie o kilka cali, także okulary jeszcze bardziej mu się przekrzywiły, ale się nie obudził. Budzik, zreperowany przez niego kilka lat temu, tykał głośno na parapecie, wskazując 11. Obok niego, przyciśnięty ręką Harry'ego, spoczywał kawałek pergaminu, pokryty wiotkim, pochyłym pismem. List przybył 3 dni temu i od tego czasu Harry przeczytał go już tyle razy, że choć doręczony mu został w postaci ciasno zwiniętego ruloniku, teraz leżał zupełnie płasko. Drogi Harry, jeżeli nie masz nic przeciwko temu, to pojawię się w twoim domu przy Private Drive numer 4 w najbliższy piątek o godzinie 11 wieczorem, żeby cię zabrać do Nory, dokąd zostałeś zaproszony na resztę wakacji. Jeżeli się zgodzisz, chciałbym również, żebyś po drodze do Nory pomógł mi w pewnej sprawie. Wyjaśnię ci, o co chodzi, kiedy się zobaczymy. Bądź uprzejmy wysłać odpowiedź przez tę samą sowę. Mając nadzieję ujrzeć cię w piątek, pozostaję szczerze ci oddany, Albus Dumbledore. Choć Harry znał już ten list na pamięć, zerkał nań co kilka minut od 7 wieczór, kiedy to zasiadł w fotelu przy oknie, z którego miał dobry widok w obie strony Private Drive. Wiedział, że odczytywanie wciąż na nowo słów Dumbledora nie ma najmniejszego sensu. Zgodnie z życzeniem nadawcy wysłał już swoje tak przez sowę, która mu list przyniosła, i pozostawało mu tylko czekać, czy Dumbledore zjawi się, czy się nie zjawi. Mimo to jeszcze się nie spakował. Trudno mu było uwierzyć, że już po 2 tygodniach spędzonych w towarzystwie Dursleyów czeka go wybawienie. Nie mógł pozbyć się dziwnego lęku, że coś się nie powiedzie. Jego odpowiedź może się gdzieś zawieruszyć. Dumbledore napotka jakąś nieprzewidzianą przeszkodę. Może się wreszcie okazać, że tego listu wcale nie przysłał Dumbledore, że to jakaś sprytna sztuczka, żart lub pułapka. Po prostu nie był w stanie znieść sytuacji, w której musiałby rozpakować kufer po jego zapakowaniu. Potrafił się zdobyć tylko na zamknięcie swojej śnieżnej sowy Hedwigi bezpiecznie w klatce, tak aby była gotowa do ewentualnej podróży. Duża wskazówka na budziku dotarła do 12 i w tym samym momencie pogasły wszystkie latarnie na ulicy. Harry obudził się, jakby ta nagła ciemność była sygnałem alarmowym. Pośpiesznie poprawił okulary na nosie, oderwał policzek od szyby i przycisnął do niej nos, by widzieć chodnik. Ogrodową ścieżką kroczyła wysoka postać w długiej, wzdymającej się pelerynie. Podskoczył, jakby go poraził prąd, przewracając krzesło, po czym zaczął gorączkowo zbierać z podłogi wszystko, co mu wpadło w ręce i wrzucać do kufra. Właśnie wylądowały w nim po kolei komplet szat, dwie księgi zaklęć i paczka chipsów, kiedy usłyszał dzwonek do drzwi.
Kto tam do diabła dobija się o tej porze? Rozległ się z salonu głos wuja Vernona.
Harry zamarł z teleskopem w jednej ręce i z parą adidasów w drugiej. Zupełnie zapomniał ostrzec Dursleyów, że w ich domu może się pojawić Dumbledore. Czując panikę i jednocześnie ochotę do śmiechu, obszedł kufer i otworzył drzwi sypialni w samą porę, by usłyszeć, jak głęboki głos mówi: